Witam Państwa w Salonie Autorów Instytutu Pamięci Narodowej, w którym prezentujemy książki, które są dostępne na warszawskich targach książki historycznej w Arkadach Kubickiego, a jest z nami dzisiaj pani dr Magdalena Charudaj-Kiełczewska, historyk, wykładowca i pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka książki Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 roku w źródłach historycznych. Pani doktor, skąd zamysł i pomysł na książkę? No rozumiem, że jako poznanianka no chciała pani utrwalić pewien zapis dziejów, zapis historyczny dotyczący wystawy z 29 roku.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za to pytanie, aczkolwiek muszę przyznać, że ja jestem przeszywaną poznanianką. To znaczy nie pochodzę z Poznania, nawet z Wielkopolski. I ja w ogóle o Powszechnej Wystawie Krajowej dowiedziałam się dosyć późno, bo chyba pod koniec studiów. I ten pomysł w ogóle, żeby zainteresować się Powszechną Wystawą Krajową, przyszedł trochę przez przypadek. Dlatego, że zainteresowałam się tym tematem trochę, można powiedzieć, zupełnie od innej strony. Najpierw zainteresowało mnie, czy w ogóle wystawa miała jakiś oddźwięk za granicą, ponieważ ja się zajmowałam długo stosunkami polsko-francuskimi, zajmowałam się PRL-em i żeby mieć taką odskocznię historyczną od tej epoki PRL-u, właśnie zaczęłam szukać informacji, czy wystawa w Poznaniu miała w ogóle jakikolwiek oddźwięk za granicą, no i we Francji. Tutaj ta Francja mi była najbliższa i zaczęłam tego szukać i trafiłam najpierw na bardzo ciekawe materiały, które zostały po różnych oficjalnych wizytach w Archiwum Państwowym w Poznaniu, które dotyczyły właśnie wizyt w czasie wystawy. Potem zaczęłam czytać publikacje na ten temat, a potem zaczęłam jeszcze przeglądać dodatkowe materiały w archiwum dotyczące organizacji wystawy, tego jak ta wystawa przebiegała, kto na tą wystawę przyjeżdżał i tego też, jakie ta wystawa miała skutki. Na tyle te dokumenty wydały mi się ciekawe i też na tyle inne od tego, co znajdowałam w publikacjach, że stwierdziłam, że może dobrym pomysłem byłoby właśnie zrobienie takiej edycji źródłowej, która przedstawi dokumenty, z tym, że ja też tutaj te źródła potraktowałam bardzo szeroko, ponieważ znalazłam nie tylko dokumenty, ale znalazłam także grafiki, rysunki, znalazłam dużo zdjęć, znalazłam też plany wystawy, terenów jeszcze przed samą wystawą. I uznałam, że to jest na tyle wszystko razem ciekawe, że właśnie trzeba może to w takiej formie podać. Zaczęłam też szukać takich zdjęć, które nie byłyby wcześniej publikowane, bo jednak te zdjęcia z wystawy, one trochę krążą w internecie, w różnych publikacjach, a mi się udało też dotrzeć do zdjęć na przykład z prywatnych albumów, do zdjęć, które pokazywały pawilony w środku. I też moim celem było pokazanie nie tylko samych dokumentów, ale też pokazanie właśnie tego, jak ta wystawa wyglądała trochę od środka i od kuchni i stąd właśnie był pomysł na to, żeby to właśnie taką formę miało.
Pani doktor, a jaki był generalnie zamysł wystawy właśnie w 29 roku, w roku bardzo trudnym, ponieważ Europę, świat dotknął dosyć głęboki wówczas kryzys, więc był to moment bardzo trudny. Rozumiem, że to była taka próba też uczczenia dziesięciolecia niepodległości Polski, ówczesnej Polski, która się też z wielkim trudem formowała, jeśli chodzi o granice. Czy dobrze myślę?
Tak, to był taki pierwotny cel, który przyświecał organizacji wystawy, dlatego że ten pomysł na zrobienie wystawy, on już się nam pojawia w 23 i 24 roku. I na ten pomysł wpadają architekci w Warszawie i władze Poznania. Więc to jest jakby jedna rzecz. Oczywiście chodzi o to, żeby uczcić odrodzoną Rzeczpospolitą. 10 lat niepodległej Rzeczpospolitej i pracy, jaką Polska wykonała przez te 10 lat niepodległości. Natomiast warto też powiedzieć o tym, że innym celem był cel taki, powiedzielibyśmy, gospodarczy, czyli zainteresowanie zagranicy tym, co się w Polsce wytwarza. i tym, co się w Polsce dzieje. Nie tylko historią Polski, polską bieżącą polityką, ale także tym, co w Polsce się produkuje. To chodziło między innymi o to, żeby pozyskać kredyty z zagranicy i przyciągnąć do, no tak możemy powiedzieć, trochę językiem dzisiejszym, inwestorów po prostu do Polski. Natomiast kolejny cel był taki, żeby Polskę, w ogóle tą pracę, którą Polska wykonała, pokazać dla Polonii za granicą, ale też pokazać Polakom, ile właśnie Polska, jaką drogę Polska przez te 10 lat przeszła. Także tutaj tych celów mamy kilka tak naprawdę.
I to są też różne obszary, które dotyczyły jak gdyby całego, może inaczej, urbanistycznie Poznań tą wystawą został również, jeśli tak można powiedzieć, naznaczony.
Tak, jak najbardziej. Oczywiście wystawa nie bazowała na takiej czystej karcie, możemy powiedzieć. To nie jest tak, że te tereny były zupełnie puste, bo bazą były tereny targów, międzynarodowych targów poznańskich. Tam już stały pawilony, tam już był teren wytyczony. Natomiast obok też stały nieukończone budynki uniwersyteckie, Kolegium Chemicum i Kolegium Anatomicum. Te budynki zaczęto budować na początku lat 20., ale nie było pieniędzy na ich ukończenie. I wystawa dała taki impuls, żeby dofinansować ukończenie budynków. Więc spotkałam się nawet z taką opinią, że gdyby nie wystawa i te pieniądze, które z tej okazji popłynęły, to długo te budynki uniwersyteckie prawdopodobnie nie byłyby ukończone. Więc to jest drugi obszar. Trzeci obszar to jest teren, który był chyba taki najbardziej dziwiczy i bardzo mało się tam działo. I był to duży, duży teren, gdzie był potem była wystawa rolnicza, właśnie ta część rolnicza PWKi. I tam również to, co powstało z okazji wystawy, w pewnym sensie także naznaczyło właśnie dosyć duży obszar.
Panie doktorze, czy trudna była selekcja dokumentów opublikowanych w tym tomie? Czy dużo tych dokumentów się zachowało? Bo to jest dosyć rzadkie w Polsce, że jednak okres II wojny światowej, potem też najazd sowiecki, często te archiwa potężnie zniszczył. A jak, jeśli chodzi o archiwa z powszechnej wystawy krajowej?
Bardzo. No, zachowało się w archiwum państwowym w Poznaniu około 20 paru teczek, które tak bezpośrednio dotyczą wystawy, ale też muszę tu zaznaczyć, że to są akta, które wytworzył magistrat Poznania. Więc nie są to akta wytworzone przez samo towarzystwo, które organizowało wystawę i to jest bardzo ciekawa rzecz, bo tych dokumentów nie ma. To znaczy wiemy, że one były, bo towarzystwo, które organizowało wystawę, miało swoją kancelarię, miało też swoje archiwum zakładowe, miało również statut prawny. Więc wiemy na pewno, że oni musieli mieć bardzo dużo dokumentacji. Natomiast archiwum tego towarzystwa się do naszych czasów prawdopodobnie nie zachowało. Możemy tylko domyślać się, co się stało. Natomiast tu na pewno było bardzo dużo dokumentów. W aktach miasta Poznania, czyli w dokumentach po magistracie Poznania, to jest około 20 teczek. Plus do tego różne dokumenty dotyczące PWKi rozsiane też w innych dokumentach miasta, ale one są czasami trudne do zidentyfikowania, bo na przykład znajdują się też te sprawy prezydenta miasta. Więc czasami to było takie poruszanie się po omacku, że być może gdzieś się coś jeszcze trafi. Natomiast tutaj odpowiadając na Pana pytanie, czy ta selekcja była trudna, ona była dosyć trudna, dlatego że to mimo wszystko to jest dużo dokumentów i teraz wybrać te, które są najciekawsze, jak je ułożyć. To też było moje pytanie, które musiałam sobie postawić. I być może byłby tak, że ktoś inny, gdyby to dostał do ręki, zrobiłby to inaczej. No, ja sobie założyłam, że chciałabym pokazać różne aspekty wystawy od jej początku, to znaczy od organizacji wystawy do jej likwidacji.
Panie doktor, jeszcze w książce jest taka wkładka z płytą. Co czytelnik, odbiorca może znaleźć na tej płycie?
Płyta jest bardzo ciekawa i to jest troszeczkę taki prezent dla czytelników. W samej książce znajduje się dołączony plan na końcu, taki rozkładany, więc on też jest na tej płycie. Natomiast moim takim pierwotnym zamysłem było również, żeby to, co jeszcze dodatkowo mamy na płycie, żeby też można było to wydrukować, ale okazało się, że to byłoby po prostu niemożliwe, bo książka by się nie zamknęła, więc to, co mają Państwo na płycie, to są dodatkowo dwa duże plany terenów przed wystawą. Jest to o tyle ciekawe, że mamy tam pokazane, kto jest na przykład właścicielem poszczególnych działek. Są tam budynki, które były przygotowywane pod wystawę, są jeszcze były w fazie budowy, więc są na przykład ołówkiem zaznaczone. I to jest, myślę, takie źródło, które może być przydatne dla osób też, które zajmują się na przykład urbanistyką, czy w ogóle historią Poznania, bo to pokazuje właśnie ten teren przed wystawą, który już później po wystawie na tyle był zmieniony, że no, tych informacji tutaj nie dałoby się odtworzyć właśnie no, bez tego planu. Także to są naprawdę bardzo duże plany. One nawet skanowane były, musiały być w kilku częściach, bo po prostu skaner nie objąłby całości.
Proszę Państwa, polecam publikację pani dr Herdoj-Kiełczewskiej, Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 roku, w źródłach historycznych. Bardzo to jest też ważne ze względu na fakt, że na szczęście to się zmienia i praca pani doktor jest tego najlepszym dowodem, że można opowiadać o historii przez kulturę materialną, szeroko rozumianą. Bardzo ciekawy dokument dla wszystkich miłośników Poznania, Wielkopolski, ale nie tylko, bo to jest kawałek historii gospodarczej Polski, głównie okresu oczywiście dwudziestolecia międzywojennego. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem w dzisiejszym Salonie Autorów IPN była pani doktor Magdalena Herudaj-Kiełczewska, historyk, wykładowca, pracownik Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam Państwa w Salonie Autorów Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentujemy książki, które są dostępne na targach książki historycznej w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Arkadiusz Kutkowski, historyk, pracownik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu i autor książki Polskie rehabilitacje, wybrane zagadnienia polityki władz PRL, polityki karnej władz PRL w latach 1953-57. Panie doktorze, to jest taki zawsze pytanie, które ciśnie się na usta. Dlaczego się pan tym zajął? Dlaczego napisał pan taką książkę?
Panie redaktorze, odpowiedź jest bardzo prosta. Za namową mojego kolegi, pana doktora Pawła Sasanki, który zajmował się i w dalszym ciągu zajmuje się historią roku 1956 i szukał kogoś, kto zbadałby to, co można nazwać takim prawnym zapleczem odwilży. A więc kogoś, kto potrafi poruszać się na styku prawa i historii. A ponieważ wiedział, że ja kilka lat temu opublikowałem książkę, która poświęcona była procesom po wydarzeniach czerwca 76 roku w Radomiu, no więc siłą rzeczy poprosił mnie o to, żebym spróbował zająć się tymi rehabilitacjami. No ja wyraziłem zgodę, no i stąd efekt w postaci tej książki. W największym skrócie, książka ta poświęcona jest temu fragmentowi dziejów komunistycznego państwa polskiego, gdy państwo to zdecydowało się posadzić na ławach oskarżonych część spośród swoich funkcjonariuszy i równocześnie, co jeszcze ważniejsze, zdecydowało się zrekompensować szkody ofiarom tych bezprawnych praktyk, do jakich dochodziło w latach wcześniejszych, czyli w latach 1944-1953 czy 1956. A więc temu, co nazywamy właśnie rehabilitacjami. I ja myślę, i mnie osobiście ten temat bardzo zainteresował z dwóch zasadniczych powodów. No, po pierwsze, dlatego, że już nigdy w historii PRL-u nie doszło do tak głębokich rozliczeń, jak właśnie wtedy, w 1956 roku. A równocześnie no, tematyka ta pozwala stawiać pytania o to, jakim tak naprawdę państwem był PRL, była PRL po 1956 roku. Czy w dalszym ciągu państwem totalitarnym, takim państwem komunistycznym sensu stricto, czy też jednak inną już formą państwowości, którą na przykład pan profesor Andrzej Walicki zdefiniował jako posttotalitarny autorytaryzm. No bo rzeczywiście, jeżeli przyznamy, że właśnie w 56 roku, czy po 56 roku doszło do wymontowania tego mechanizmu masowego terroru, jeżeli przyznamy, że zrezygnowano wtedy z praktyki politycznej, która no, używała przemocy w taki sposób systemowy, strukturalny, która używała przemocy po to, żeby dokonać tego słynnego marksistowskiego skoku z Królestwa Konieczności do Królestwa Wolności, no to rzeczywiście trzeba zadać sobie to pytanie, które zadał sobie pan profesor Andrzej Walicki i które ja przed chwilą tutaj powtórzyłem. Żeby odwołać się do takiego bardzo konkretnego przykładu, ja zbierając materiały do tej książki natknąłem się na dokumentację Wydziału do Spraw Funkcjonariuszy. To była taka struktura, która odpowiadała za ściganie łamiących prawo funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. No i taka scenka. Prokurator pyta jednego z tych ubeków, jednego z tych funkcjonariuszy, jak on rozumie pojęcie dyktatury proletariatu. I odpowiedź: dyktatura proletariatu to jest mój pistolet i ja. Ja myślę, że w ten sposób odpowiedziałaby znaczna większość ludzi, którzy wtedy pracowali w aparacie represji. Natomiast właśnie, czy odpowiedzieliby już w ten sposób po 1956 roku? No tu już można mieć wątpliwości.
I do jakich wniosków pan doszedł w takim razie?
Ja zasadniczo zgadzam się z tą konkluzją, którą przedstawił pan profesor Andrzej Walicki. Ja myślę, że po 56 roku mieliśmy oczywiście do czynienia z takimi próbami powrotu do takiego stalinizmu w bardzo czystej, twardej postaci. No, przykładem były chociażby wydarzenia czerwca 76 roku w Radomiu i reakcja władzy na to, co się wtedy wydarzyło w mieście, którego jestem mieszkańcą. Tylko, że proszę zauważyć, że ten naprawdę mechanizm terroru zadziałał tam tylko dosłownie na kilka tygodni, bo z pierwszą tak zwaną małą amnestią mieliśmy już do czynienia w lipcu 1976 roku. I to nie stało się dlatego, że towarzysz Edward Gierek nagle postanowił okazać swoje inne, troszkę lepsze, bardziej ludzkie oblicze, tylko zadecydowały o tym postawy ludzi, zadecydowały o tym elity opozycyjne, które już wtedy zaczęły się kształtować i które po prostu zmusiły Edwarda Gierka do tego, żeby wycofał się z tej bardzo restrykcyjnej polityki karnej.
Kto?
Wiem, że teza jest dosyć kontrowersyjna, możemy o tym jeszcze długo rozmawiać.
Jakie były zręby tego aparatu sądowniczego w Polsce? Dlaczego najczęściej w pewnym momencie się dowiadywaliśmy, no bo o tym w PRL-u oczywiście rzecz jasna nie można było mówić głośno, ale powiedzmy od lat 90., zwłaszcza też jak już profesor Szwagrzyk zaczął prowadzić badania na warszawskim cmentarzu na Powązkach, na warszawskiej Łączce, że większość tych ludzi skazanych, znajdowanych w tych jamach, to byli ludzie, którzy byli skazowani przez sądy wojskowe. Dlaczego przez sądy wojskowe?
Dlatego, że sądy wojskowe były tworzone od podstaw przez, były tworzone przez podstaw przez, po 1944 roku i w oparciu o wzorce czysto sowieckie, o wzorce importowane ze Związku Radzieckiego i siłą rzeczy znacznie bardziej uległe, znacznie bardziej skłonne do stosowania tych wszystkich zaściankowych, bo przecież trudno tutaj mówić o jakiejś konsekwentnej polityce karnej, która była wtedy realizowana. Natomiast sądownictwo powszechne, no proszę pamiętać, że po 1945 roku ono było tworzone, odtwarzane w dużej części jeszcze spośród kadry, która miała przedwojenne korzenie, a więc z prawników, którzy kończyli dobre polskie uniwersytety. Więc siłą rzeczy ten segment sądownictwa nie był aż tak bardzo sowietyzowany. To, ta sowietyzacja tego polskiego sądownictwa dokonywała się dopiero później, w kolejnych latach.
Czy była słynna Duraczówka?
No, Duraczówka to była taka szkoła, kuźnia kadr, która miała doprowadzić do wykształcenia tej nowej, tak zwanej elity polskich prawników i która miała przygotować pracowników sowieckiego chowu. Z tym, że bardzo często, bardzo szybko okazało się, ja to zresztą gdzieś tam w swojej książce przytaczam, że władza ludowa miała dosyć duże problemy z tą Duraczówką, dlatego że bardzo wielu jej absolwentów, mówiąc krótko, miało duże problemy nie tylko z przestrzeganiem prawa, ale i takich dosyć elementarnych zasad moralnych. Ale mówię, to nie jest zasadnicza część mojej pracy, to jest jakiś taki zupełny margines. Ja tu się koncentrowałem przede wszystkim na rehabilitacjach, na tym zjawisku, o którym wcześniej wspomniałem.
Skąd i dlaczego zrodził się pomysł na rehabilitację? Ja tylko jeszcze zaznaczę, że pan doktor bardzo szeroko gdyby wszystkie konteksty opisuje. Pokazuje też sprawę ujawnień Józefa Światło i działalności Departamentu Śledczego, 10 Departamentu Śledczego. Mieliśmy sprawę też takich dziwnych procesów dotyczących m.in. Alfreda Jaroszewicza, Lechowicza. Rozgrywki z samymi komunistami. Co zrodziło ten pomysł na rehabilitację? Dlaczego rehabilitowano i kiedy ten proces odnowy czy chęci naprawy tych błędów z okresu początku Polski Ludowej się zrodzi? W jakich okolicznościach?
No ja myślę, że tutaj zadecydowała taka świadomość, która wśród elit sowieckich narodziła się po śmierci Stalina, że tak naprawdę podążanie drogą tego masowego terroru jest drogą donikąd. Jest drogą, która wpycha i Związek Radziecki, i kraje satelickie w niszę takiego bardzo ekstensywnego rozwoju. Ławrenti Beria, czyli osoba numer jeden w kierownictwie sowieckim po śmierci Stalina, miał tego świadomość i dlatego dosłownie kilka tygodni po śmierci Stalina ogłasza bardzo szeroką akcję amnestyjną. Na podstawie tego aktu amnestyjnego wychodzi z więzień ponad milion ludzi. Jakiś czas później ogłoszona zostaje rehabilitacja tzw. lekarzy kremlowskich. A wkrótce potem następuje reorganizacja systemu obozów pracy przymusowej. Oni mieli po prostu świadomość, że jeżeli, znaczy Beria miał przede wszystkim świadomość, dlatego że on był doskonale zorientowany w tej sowieckiej rzeczywistości, był przecież przez wiele lat tak naprawdę kierownikiem sowieckich służb specjalnych, miał doskonałą świadomość, że Związek Radziecki przegra tą globalną rywalizację, jeżeli nie nastawi się na troszkę inny jednak model rozwoju. No i rehabilitacje musiały być tego konsekwencją. Ja myślę, że pewną rolę odgrywały tutaj również względy czysto osobiste. No, sowiecka elita, po tym wszystkim, co się działo w Związku Radzieckim, co się działo również w naszej części Europy po II wojnie światowej, miała świadomość, że ta machina rewolucyjnego terroru raz uruchomiona sięgnie nie tylko po tego rzeczywistego wroga, ale sięgnie również po tak zwanego wroga wewnętrznego, czyli zacznie zabijać również swoją własną elitę. Tak jak to się stało w Związku Radzieckim.
Część krajów też...
Właśnie, Trajczo-Kostow, Slanski, można tutaj mnożyć. U nas przecież ten los miał spotkać Władysława Gomułkę czy Spychalskiego, czy marszałka Spychalskiego. Oni sobie to uświadomili, z tym, że chyba nie do końca wiedzieli, że wycofując się z tego rewolucyjnego terroru, uzyskają terror podzielony, terror zdywersyfikowany, który tak naprawdę spotka się z rzeczywistością norm prawnych, a więc spotka się z czymś, co możemy tak kolokwialnie określić mianem ducha praw i co postawi jednak jakąś tam granicę między państwem, nawet tym państwem autorytarnym czy komunistycznym, a obywatelem. No i tutaj rzeczywiście zjawisko rehabilitacji w sposób znaczący przyczyniło się do tej ewolucji.
We wspomnieniach, w takich wywiadach, które kiedyś nagrała z przywódcami komunistycznymi w Polsce, Teresa Torańska, sam Jakub Berman w tym wywiadzie z Teresą Torańską przyznawał, że czuł się już po momencie naznaczony przez Stalina i zagrożony potencjalnym procesem dotyczącym, no wtedy był tak zwany zarzut kosmopolityzmu, który dotknął na przykład wielu Żydów w Związku Radzieckim. Zastanawiał się pan, a może znalazł pan jakieś dokumenty, dlaczego nie doszło ostatecznie do procesu Władysława Gomułki?
No, dokumentów żadnych tutaj nie znalazłem, ale prawdopodobnie chodziło o to, że Berman miał osłonę w postaci Bolesława Bieruta. Oni tworzyli taką dosyć jednak zgraną parę współpracowników, przy czym Berman zdecydowanie przewyższał intelektualnie Bieruta. No i prawdopodobnie to Bierut ochronił Bermana przed losem, który spotkał chociażby wspomnianego przeze mnie Rudolfa Slanskiego w Czechosłowacji. No ale mówię, tutaj akurat, tą akurat kwestią ja się tak w swojej książce szczegółowo nie zajmuję. W każdym razie rzeczywiście było tak, że Berman w pewnym momencie mógł stać się tak zwanym wrogiem wewnętrznym, tak jak wrogiem wewnętrznym stało się to otoczenie polityczne Władysława Gomułki i tak jak wrogiem wewnętrznym stali się oficerowie Ludowego Wojska Polskiego, których oskarżono o udział w tak zwanym spisku w wojsku. I to jest właśnie rzecz charakterystyczna, że ten pierwszy etap rehabilitacji, pierwszy okres rehabilitacji o ujawnieniu rewelacji światłych i po trzecim plenum Komitetu Centralnego PZPR-u na początku 1955 roku, to są tak zwane rehabilitacje wrogów wewnętrznych, w cudzysłowie oczywiście wrogów wewnętrznych, wtedy zaczynają być wypuszczane osoby, które były związane no, chociażby ze sprawą braci Fieldów, ze sprawą Hermana Fielda u nas tutaj. A potem stopniowo w 1955 roku, w 1956 roku na początku no dochodzi już do takich rzeczywistych rehabilitacji, no chociażby tych wspomnianych przeze mnie oficerów Ludowego Wojska Polskiego. Natomiast akcja rehabilitacyjna ulega gwałtownemu przyspieszeniu już po 8. plenum KC w październiku 1956 roku. I tutaj trzeba wspomnieć na takie dwa zasadnicze fakty, na dwa zasadnicze wydarzenia. Po pierwsze, uchwalenie w listopadzie 1956 roku ustawy o odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych, bo ona się tak dokładnie nazywała. Nie wiem, czy dokładnie po polsku, ale tak się nazywała, która dała dodatkowe narzędzia osobom rehabilitowanym. No i oczywiście proces Moczarskiego, który znacząco poszerzył formułę rehabilitacji. Ja może przeczytam fragment uzasadnienia wyroku w sprawie Moczarskiego, tego procesu rehabilitacyjnego przed Sądem Wojewódzkim dla Miasta Stołecznego Warszawy. Otóż sąd w uzasadnieniu stwierdził, to był proces, który odbywał się jawnie, w obecności wielu dziennikarzy, w obecności wielu świadków, przy pełnej sali tak naprawdę. I w takich okolicznościach sąd stwierdza, przewód sądowy dowiódł dobrego imienia polskiego podziemia okupacyjnego, które w swej masie nie zhańbiło się żadną kolaboracją quislingowską. Zostało ono w niniejszej sprawie zrehabilitowane. To była rehabilitacja Armii Krajowej, tej samej Armii Krajowej, która przecież jeszcze kilka lat wcześniej była określana, no wiadomo jakim mianem, za plotykarzy reakcji i oskarżana o kolaborację właśnie z władzami okupacyjnymi. A więc znaczący, naprawdę bardzo znaczący przełom. Z tym, że równocześnie ten taki bardzo znaczący przełom w tej akcji rehabilitacyjnej oznaczał, tak naprawdę był sygnałem ostrzegawczym dla Władysława Gomułki, że cała akcja rehabilitacyjna jest pewnego rodzaju bombą podłożoną pod całą sowiecką rzeczywistość.
Dlaczego ten proces rehabilitacyjny wstrzymano?
Tak, no właśnie, właśnie do tego zmierzam. Gomułka uznał, że tak naprawdę to, co nazywam odwilżą, ma swoje drugie dno i jest pierwszym etapem likwidacji tej socjalistycznej rzeczywistości, PRL-owskiej rzeczywistości. Nastąpi drugi etap, który będzie już tak naprawdę oznaczał próbę powrotu do tego porządku, który my byśmy nazwali liberalno-demokratycznego, a który oni określali mianem oczywiście porządku burżuazyjnego. No i stąd działania Władysława Gomułki podjęte już na początku 1957 roku, które przyniosły efekt w postaci takiego słynnego posiedzenia Biura Politycznego w kwietniu 1957 roku, na których tak naprawdę wydana została wówczas dyrektywa o tym, żeby tą akcję rehabilitacyjną zacząć stopniowo wyhamowywać. I rzeczywiście formalne zakończenie akcji rehabilitacyjnej następuje w sierpniu 1957 roku, chociaż musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te procesy rehabilitacyjne były jeszcze w dalszym ciągu kontynuowane, no tak mniej więcej do połowy lat 60. Także ta akcja rehabilitacyjna tak szybko, no, siłą rzeczy nie mogła się skończyć, no bo ta machina sądowa rozpędzona, no, musiała w jakiś sposób tam dalej działać.
Proszę Państwa, zachęcam i odsyłam Państwa do książki doktora Arkadiusza Kutkowskiego. Książka jest do nabycia na stoisku Instytutu Pamięci Narodowego na Targach Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego. Książka, rozmawialiśmy o książce pana doktora, Polskie rehabilitacje, wybrane zagadnienia polityki karnej władz PRL w latach 1953-57.
Dziękuję bardzo.